Ponownie w naszym studiu ksiądz Mariusz Węcławek. Jesteśmy...
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Można nazwać księdza misjonarz fatimski.
Tak, tutaj na terenie naszej archidiecezji od bodajże 3 lat trwały misje fatimskie, które ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga ogłosił i powołał głównie spośród kapłanów diecezjalnych rzeszę, bo myślę, to jest kilkudziesięciu kapłanów, którzy podjęli się głoszenia tak zwanych misji fatimskich. Przez 7 dni w poszczególnych parafiach odbywały się spotkania, nabożeństwa przybliżające tematykę objawień fatimskich, jak i również przede wszystkim zachęcające do przybliżenia się do Pana Boga.
I w tym tygodniu, również 13 maja, będzie 100. rocznica objawień fatimskich. Co wydarzyło się 13 maja 1917 roku w Fatimie?
To był, dla wielu ludzi pewnie to był zwykły, normalny dzień pracy. I tak samo i dla trojga pastuszków niedaleko Fatimy, w dolinie Kowa Dairia, zjawiła się Matka Najświętsza. Dzieci już wcześniej miały od ponad roku zjawienia się anioła pokoju, anioła Fatimy, anioła Portugalii, który jak gdyby przygotowywał, może one nawet do końca nie wiedziały, że to jest przygotowanie do spotkania z Matką Najświętszą. I tam właśnie dwoje rodzeństwa, Franciszek i Jacynta, to jest rodzeństwo, ich kuzynka starsza, 10-letnia Łucja, zajmowały się wypasem owiec i właśnie w ciągu dnia zjawiła się Matka Boża, okazała się świetlista postać. Dzieci oczywiście początkowo myślały, że nadchodzi burza, pojawiły się jakieś błyski w środku dnia, ale nie było żadnej chmury. I postać pięknej pani, której blask wydawał się dla dzieci bardzo pociągający, taki bardzo dobry, przyjazny. Dzieci czuły się bezpieczne, nie chciały uciekać od Matki Najświętszej, ale z zaciekawieniem zadawały jej pytania, kim ona jest. Maria oczywiście nie odpowiada, ale obiecuje, że im powie w końcu, kim jest, więc dzieci pozostają z taką pewną niepewnością po tej pierwszej wizji i z zadaniem, aby przychodzić każdego 13 dnia przez kolejne 6 miesięcy właśnie do tego miejsca, w którym zjawiła się Matka Boża.
To było pierwsze objawienie 13 maja 1917 roku. Tych objawień w sumie było 6.
Gdy chodzi o to miejsce, Kowa Dairia, chociaż wiemy, że siostrze Łucji Maryja ukazywała się jeszcze później wielokrotnie, do końca jej życia miała wizję nie tylko Maryi, ale także słyszała głos samego Chrystusa, więc te zjawiska nadzwyczajne w życiu tych właśnie, gdy chodzi o dzieci, to błogosławionych i Łucji, także kandydatki Sługi Bożej, to powtarzały się wielokrotnie.
I Łucja została wybrana tak naprawdę do głoszenia tego orędzia, gdyż Franciszek i Jacynta zmarli w młodym wieku.
Tak, Maryja oczywiście to przepowiedziała dzieciom, że je zabierze do nieba. Tak? To była wielka pociecha dla dzieci, zwłaszcza, że w lipcu, 13 lipca Maryja ukazała dzieciom wizję piekła i gdyby nie to zapewnienie, że one pójdą tam same do nieba, to pewnie by ta wizja bardzo je przeraziła. I rzeczywiście dzieci, Franciszek i Jacynta, szybko odchodzą z tego świata. Po ciężkiej chorobie, zarówno Franciszek, jak i Jacynta. Jacynta bardzo cierpiała. Dzieci ofiarowują to cierpienie, tak jak tego pragnęła Maryja.
Ksiądz Jan Stawicki, pallotyn, który na co dzień przebywa i posługuje w Portugalii, napisał m.in. coś takiego. Cały świat wie o Fatimie, a jednak przesłanie Matki Bożej dalej pozostaje w pewnym sensie nieznane. No właśnie, mamy 6 objawień w tym konkretnym miejscu, ale pojawiają się 3 konkretne tajemnice, które są odkrywane i to też na przestrzeni lat.
Znaczy te tajemnice oczywiście dla osób, które poszukują jakichś wielkich przepowiedni, to mogą być takim rozczarowaniem, że właśnie Matka Boża zachęca do modlitwy, tak, do wynagradzania wszelkich grzechów, które ludzie czynią. I te wezwania Maryi dotyczą bardziej życia duchowego, naszego nawrócenia się, niż jakichś spektakularnych, historycznych sensacji, których czasami właśnie niektóre osoby wyszukują.
Są 3 tajemnice. Ostatnia z nich została tak naprawdę ujawniona dopiero w 2000 roku przez papieża Jana Pawła II, gdyż również ta tajemnica dotyczyła w dużej mierze właśnie Ojca Świętego.
No dotyczyła jego cierpienia, jego tego zamachu, nieudanego zamachu na jego życie, w którym Ojciec Święty doświadczył tej opiekującej się nim ręki Matki Najświętszej.
Który też miał miejsce 13 maja.
13 maja i ta zbieżność dat była takim szczególnym znakiem dla Jana Pawła II, że ta kula, którą można powiedzieć Maryja prowadziła, że nie stała się gdyby no, przyczyną jego śmierci, ale a wręcz przeciwnie, przez to Maria go wprowadziła w tajemnicę w cierpienia, i również mógł doświadczyć, leżeć razem z chorymi w szpitalu, jednocześnie też widzieć tą opiekę Maryi nad całym Kościołem i nad nim samym, to jego zawierzenie. Bo w tajemnicy fatimskiej, w tej wizji była jak gdyby ta porażka, ten upadek Ojca Świętego, a Jan Paweł II, można powiedzieć, wychodzi obronną ręką, w pewnym sensie jakoś zwycięsko, także z tego zamachu nieudanego, bo przebił go na przekój, jeśli tak można powiedzieć, na tajemnicę o przebaczeniu zamachowcy, tajemnicę również cierpienia, które niesie doświadczenie obecności Boga w tym cierpieniu i wiele dobra, które by się nie stało, gdyby nie ten zły czyn zamierzony na jego życie, właśnie miało miejsce.
Wróćmy jeszcze do objawień. 13 października 1917 roku to cud słońca i on był widziany przez wielu, nie tylko przez tych pastuszków.
No kilkadziesiąt tysięcy, no mówi się nawet o 70 tysiącach osób, które się zgromadziły ostatecznie właśnie tam w Cova da Iria. Pochmurny, deszczowy dzień z parasolami. I tam również Łucja no w którymś momencie poprosiła wszystkich, aby spojrzeli na słońce i zdumionym osobom ukazało się to słońce wirujące. Osobiście trudno mi sobie to wyobrazić, jak to mogło wyglądać, ale na pewno to było tak niezwykłe zjawisko, że osoby, które to w tym uczestniczyły, no nie miały wątpliwości, że dzieje się coś nadzwyczajnego, że jest jakaś ingerencja Pana Boga no w ten świat materialny wręcz, bo ubrania tych osób zostały osuszone. I jak gdyby z racji tego, że było tam wiele osób, które tak naprawdę nie wierzyły w Boga, szukały sensacji albo szukały jakoś bez wiary też często swoich rozwiązania swoich problemów. Nie wiem, prosiły dzieci jakąś opiekę, jakieś coś wyproszenie dla Pana Boga, od Pana Boga zupełnie bez wiary. To stało się zaczątkiem wiary, to niezwykłe zjawisko.
W jakim momencie świata i Europy przychodzi Maryja?
Czasy, kiedy zjawia się Maryja w Portugalii, odległej od nas, bardzo od Polski, to jest czas trudny, tak byśmy powiedzieli, czas trudny dla Europy, czas wojny, czas trudny, także pamiętam, to jest początek też, można powiedzieć, komunizmu, który się rozlewa z Rosji. My w naszej historii też czas wyczekiwania, czas braku niepodległości. Dla wielu rodzin i dla wielu poszczególnych osób. Myślę, że dzieci fatimskie tego czasu być może tak bardzo nie doświadczały tego trudu. One były bardzo niewinne i beztroskie w swoim dzieciństwie i wyrosły w rodzinach, w których Pan Bóg był takim mocnym fundamentem i rzeczywiście miały taką ukształtowaną też tą pobożność bardzo zdrową.
A dlaczego właśnie pastuszkom, księdza zdaniem, dlaczego właśnie na pastuszków pada wybór?
Myślę, że jakby Matka Boża wybrała burmistrza Fatimy albo proboszcza, to pewnie by to orędzie się zatrzymało na poziomie Fatimy, ale ponieważ były to dzieci i one były tak proste, tak bezpośrednie w relacjonowaniu tego, co widzą, co słyszą od Maryi, że po prostu no, trudno było podejrzewać je o jakąś, no nie wiem, chęć zaistnienia, tak, czy przypodobania się, czy zwrócenia uwagi na siebie. Chociaż Łucja doświadczała tego, zwłaszcza od swojej mamy, której do końca nie wierzyła, że ona ma tę prawdziwą wizję. Mama była bardzo porządną kobietą, wierzącą w Boga i no niestety bardzo ją bolało to, że córka tak pobłądziła. Nie udało się jej dobrze wychować, bo nagle zaczęła kłamać, wymyślać i tak ją oskarżała. To też było to cierpienie, które Łucja mogła ofiarować Matce Najświętszej i też jak gdyby no, w tym doświadczeniu jakoś się upewniała w tym, że to jest też i Pan Bóg ją taką drogą prowadzi. Ta prostota dzieci wydaje mi się bardzo pomogła wszystkim uczonym później, którzy mogli słuchać, czy Łucji, czy no, Franciszka i Hiacynty zbyt wiele nie posłuchano, ale te dzieci uwiarygodniły tak naprawdę swoją prostotą te wydarzenia, w których uczestniczyły.
Czy 100 lat po tych objawieniach to przesłanie z Fatimy jest wciąż aktualne?
No to nie byłoby wielkiej nowenny fatimskiej, która trwała w Polsce i nie byłoby pewnie teraz dzisiaj tego wielkiego jubileuszu stulecia Fatimy, gdyby nie aktualność tego orędzia i zaproszenia, które skierowała Maryja do dzieci w Fatimie. Prośba o modlitwę, prośba o pokutę, o nawrócenie, o wynagrodzenie, nabożeństwo pierwszych 5 sobót miesiąca. To wciąż, można powiedzieć, aktualne wezwania. I my w naszej ojczyźnie też w czasie wielkiej pokuty, chociażby na Jasnej Górze, podjęliśmy to wezwanie do tego, do tej pokuty chociażby.
Powiedział ksiądz o tych pierwszych sobotach miesiąca. Na czym polega ta modlitwa?
Nabożeństwo pierwszych 5 sobót miesiąca to jest wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi na prośbę. Tak konkretnie, tu już przy pierwszym, nie przy pierwszym, ale 13 lipca 17 roku, kiedy Maryja ukazała dzieciom wizję piekła, również wtedy mówi o tym nabożeństwie, chociaż jeszcze nie podaje gdyby konkretnej formy tego nabożeństwa. Ono ma swoje 4 elementy, 4 jak gdyby warunki, które należy spełnić, aby jak gdyby w pełni odpowiedzieć na prośbę Maryi. I sama siostra Łucja też dopytywała się Pana Jezusa o jak gdyby szczegóły tego nabożeństwa, ponieważ jest tam mowa o spowiedzi świętej w pierwszą sobotę miesiąca, więc ten warunek właśnie, czy można go spełnić wcześniej, czy konkretnie w tę pierwszą sobotę trzeba być u spowiedzi świętej. I to też zostało doprecyzowane, że właśnie istotny jest przy spowiedzi wzbudzenie intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi, jednocześnie, żeby być w stanie łaski uświęcającej właśnie w tę pierwszą sobotę miesiąca. Czyli może być to spowiedź także w pierwszy piątek, czy czwartek, czy w ogóle jeszcze wcześniej, ale istotą jest to ta intencja, że ja przychodzę po Boże miłosierdzie dla siebie, ale też i z myślą wynagrodzenia Bogu za grzechy nie tylko swoje, ale także innych osób. Drugi warunek to jest komunia święta, przyjęta w pierwszą sobotę miesiąca. Nie w wszystkich kościołach jest sprawowana Eucharystia. Czasami w kościołach filialnych nie ma mszy świętej, więc ten warunek wydaje się być też dla niektórych osób trudny do spełnienia, ale też można tę komunię świętą ofiarować właśnie w tej intencji wynagradzającej, także chociażby wtedy w niedzielę, jeżeli ktoś rzeczywiście nie ma możliwości fizycznej uczestniczenia w pierwszą sobotę miesiąca. Odmówiona jedna część różańca, także z tą intencją wynagradzającą, która powraca jak refren. Wszystko, cokolwiek czynimy w tym nabożeństwie pierwszych 5 sobot miesiąca, jest czynione z tą intencją wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi za wszelkie obrazy I grzechy przeciwko temu sercu, przeciwko Matce Najświętszej. I czwartym warunkiem jest 15-minutowa medytacja, rozmyślanie nad poszczególnymi tajemnicami różańca. Chodzi o taką medytację nad jedną konkretną tajemnicą, aby też z tą intencją wynagradzającą taką medytację odprawić w tę pierwszą sobotę miesiąca.
No i jesteśmy też w przeddzień kanonizacji pastuszków Hiacynty i Franciszka.
No jest to na pewno, być może było to też do przewidzenia, także ojciec święty Franciszek zdecyduje się na właśnie przez okazję tego stulecia objawień Matki Bożej w Fatimie na ten akt kanonizacji. On jest jak gdyby takim dopełnieniem całego procesu kanonizacyjnego i chociaż już pewnie wszyscy wierni, którzy w jaki sposób czują się związani z Fatimą, wyczekują też i beatyfikacji, kanonizacji siostry Łucji.
Właśnie, możemy oczekiwać w najbliższym czasie tego procesu, zakończenia tego procesu?
Ja myślę, no, znając papieża Franciszka, to na pewno nas zaskoczy, tak? Więc bym się nie zdziwił, jak 13 maja ogłosi już jakąś konkretną datę dotyczącą samej Łucji.
Czas zatem powiedzieć prawdę o Fatimie, w której centrum jest nie sensacja czy apokaliptyczne proroctwa, lecz w serce Maryi zatroskane o wieczne zbawienie wszystkich ludzi, mówił Jan Paweł II w sanktuarium Matki Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Można zatem powiedzieć, że nie należy doszukiwać się tu jakichś sensacji w tych tajemnicach, objawieniach, ale właśnie prostego przesłania Matki Bożej?
No to jest istotą. To jest, Maryja zaprasza nas do tego, abyśmy przybliżyli się do jej syna, do Chrystusa. I takim zarzutem też jest to, że czasami niektórzy, nawet osoby, które pochylają się nad tajemnicą Fatimy, w ogóle w Fatimie nie widzą Jezusa Chrystusa. Wydaje się, że widzą tylko Matkę Bożą, trojga pastuszków i gdzieś ten Chrystus się zaciera, a przecież tam jest Jezus Chrystus. I nawet dzisiaj, tak fizycznie, kiedy jesteśmy w Fatimie, to nie tylko ten górujący nad Doliną Kowadairia wielki krzyż Chrystusa, ale przede wszystkim Jego obecność w Najświętszym Sakramencie, ta nieustanna adoracja, ta możliwość celebrowania Eucharystii, miłosierdzie, którego doświadcza się w sakramencie pojednania, to wszystko jest od Chrystusa. I tak Maryja naprawdę w Fatimie przynosi nam Jezusa Chrystusa i dar odkupienia, który On dla nas wysłużył na krzyżu.
To już trochę powiedział ksiądz o tej atmosferze panującej tam w Fatimie. Był ksiądz na miejscu.
Tak, no, chyba dwa razy. Dwa razy byłem fizycznie, a sercem wiele razy. I to były bardzo szczególne spotkania. Pierwszy raz byłem w lutym, chyba 3 lata temu. Właśnie w momencie, kiedy zostałem powołany na tego misjonarza fatimskiego, też chciałem być w Fatimie. 3 dni tam spędziłem. To jest taki czas, kiedy jest tam mało pielgrzymów, ale jest bardzo możliwość takiego intymnego spotkania się z Panem Bogiem. I to było takie, no, wiele sekretów nie zdradzę, swoich osobistych, ale takie cenne spotkanie. I teraz w tym roku byliśmy też z grupą, całym autokarem, wielką pielgrzymką. Między innymi właśnie też głównym celem tej pielgrzymki była Fatima i też modlitwa w tym miejscu, szczególnie przez Boga wybranym, gdzie tak naprawdę kolanami wytarte kamienie są też znakiem takiego powrotu człowieka do Pana Boga, nawracania się, tej nieustającej pokuty, żalu za grzechy. Tam wciąż, można powiedzieć, jest Maryja obecna i chociaż nie ukazała się mi osobiście w żadnej postaci świetlistej, ale doświadczyłem też spotkania z Maryją właśnie w tym szczególnym miejscu i potwierdzam, że tam rzeczywiście jest Maryja obecna.
Ksiądz Mariusz Węcławek, misjonarz fatimski, kapłan głoszący misje fatimskie w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej w 100. rocznicę objawień fatimskich, był gościem audycji katolickiej Religia na Fali. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.